Rozdział czwarty. W ciągu nocy spędzonej w Paldze, bryza, która pomogła im wydostać się z Mejlantu, przerodziła się we wściekły wicher. Popychał on aerowóz naprzód gwałtownymi podmuchami, z powodu których musieli chodzić po pokładzie w rozkroku i mocno się trzymać, jak na grzbiecie jakiejś nieposkromionej bestii. Lecieli najniżej jak się dało, na wypadek, gdyby trzeba było pośpiesznie lądować, ale przez to musieli uważać na przeszkody. Przynajmniej wicher wiał w odpowiednim kierunku. Kilka razy Kirlejker zastanawiał się, czy nie wylądować i nie przeczekać tej pogody, ale zaletą tak silnie wiejącego przychylnego wiatru było skrócenie czasu podróży z kilku tygodni do niespełna jednego. A te porywy mogły utrzymać się przez wiele dni. Nie mieli jednak odwagi przy takiej pogodzie przelecieć nad północnymi równinami, kiedy więc dotarli do miasta Whitport, leżącego na zachodnim kontynencie najbliżej wyspy Leracji, zaszyli się tam do czasu przybycia parowca. Gdy znaleźli się na jego pokładzie, przez trzy nieznośne dni Tajen, Miko i Nil na zmianę pełnili wartę przy pozostawionym w ładowni aerowozie, zanim dotarli na Lerację. Stamtąd udali się szynoślizgiem niedawno wydłużoną ze wschodu na zachód linią w bardziej cywilizowany, ostatni etap podróży do domu. Choć nie okazał się tak ekscytujący jak lot, szynoślizg był najszybszym i najwygodniejszym środkiem transportu, jaki wynaleziono w ostatnim stuleciu. W dodatku także najsolidniejszym, nie powstrzymywały go bowiem sztormy, które były tak groźne dla aerowozów i parowców. Następnego popołudnia wjechali na stację wschód-zachód. Gdy Kirlejker nadzorował przenoszenie aerowozu za pomocą żurawia z platformy towarowej na czekający na stacji długi wóz, Tajen przysłuchiwał się dudnieniu deszczu o szklany dach wysoko nad głową i nie mógł się zdecydować, czy czuje ulgę, czy rozczarowanie z powodu powrotu. Tęsknił za prostymi wygodami pokoju, który zajmował w akademii. Skoro jednak już wrócił, powinien oddać Welle. Czy mógł odwlec tę chwilę? Od opuszczenia Palgi nie miał zbyt wielu okazji, by porozmawiać z książką, a jeszcze tyle chciał jej przekazać, zanim będzie musiał ją oddać. O ile w ogóle ją odda. Podskoczył, gdy ktoś klepnął go w ramię. Nie tak dogodne jak lądowanie aerowozem na trawniku akademii, ale przynajmniej wszyscy jesteśmy w jednym kawałku, rzekł Kirlejker z uśmiechem. Wykonałeś tam kawał dobrej roboty, młody Tajenie Ironsmelter. Zdecydowanie zasłużyłeś na miejsce w tej ekspedycji. Poleciałbym z tobą zawsze i wszędzie. Naprawdę masz smykałkę do latania. Tajen poczuł, że rumieni się na te słowa. Dziękuję, profesorze. Teraz ja pojadę wozem, a ponieważ nie ma w nim miejsca dla wszystkich, złapcie trzy miejscówkę do akademii. Każę zanieść wasze bagaże do pokojów. Uśmiechnął się szerzej. Do zobaczenia na zajęciach. Moi współposzukiwacze przygód. Na pożegnanie stuknął ręką w kapelusz, podszedł do wozu i zajął miejsce przy woźnicy. Gdy pojazd oddalił się, Miko odwrócił się do Tajena i Nila i położył im dłonie na ramionach. Czy mogę być wam dłużny za tę przejażdżkę, moi współposzukiwacze przygód? Jestem spłukany. Tajen wzruszył ramionami i pokiwał głową. Miał tyle, żeby pożyczyć mu na połowę opłaty za przejazd. A potem poczuł ucisk w żołądku, gdy zobaczył, że Nil kręci głową. Matka zawsze upiera się, żebym ją odwiedzał zaraz po powrocie z każdej wyprawy. Spotkamy się później w akademii. Nil sięgnął ręką do czapki i skierował się w stronę wyjścia ze stacji. Miko posłał Tajenowi spojrzenie pełne niedowierzania, ale nie odezwał się, gdy ruszyli jego śladem. Nil równie dobrze mógł mieszkać w domu i codziennie przyjeżdżać jedną miejscówką do akademii, chociaż pewnie jeździłby rodzinnym powozem, ale skorzystał z okazji, by wymknąć się rodzicom i poprosił o pokój w domu studenckim. A przynajmniej tak twierdzi, pomyślał Tajen. Może to rodzice każą mu tam przebywać, bo wiedzą, że w ogóle nie chodziłby na zajęcia, gdyby nie mieszkał pod okiem profesorów. Wyszli ze stacji w znajomy gwar miasta, spotęgowany padającym deszczem i szumem spływającej kanałami wody. Na szczęście opady złagodziły charakterystyczny smród miasta. Szambiarki pośpiesznie zbierały odchody morni, cienkonogich zwierząt ciągnących miejskie powozy, zanim zdążył zmyć je deszcz. Choć większość płatnych pojazdów zdążyli już zająć pozostali pasażerowie szynoślizgu, wciąż czekały jeszcze jedno miejscówki. Ich woźnice siedzieli na grzbietach mniejszych morni, przystosowanych do ciągnięcia lekkich wozów. Nil pośpiesznie podszedł do jednego z nich i wkrótce odjechał. Tajen i Miko stanęli pod zadaszeniem stacji w kolejce do dwóch miejscówek. Odjechały cztery, zanim przyszła ich kolej. Na domiar złego następna miała dziurawy daszek i ciągnęła ją przemoczona mornia, która wyglądała, jakby jej czas za chwilę miał dobiec końca. Miko nie omieszkał o tym wspomnieć, gdy nie udało mu się wytargować niższej ceny. Woźnica kategorycznie odmówił rabatu. Dlaczego miałby się zgodzić, skoro mnóstwo pasażerów czekało na transport przy tej paskudnej pogodzie? Wśród miejskich pojazdów panował rozgardiarz. Z uwagi na przepełnione kanały, wozy musiały trzymać się środka jezdni, gdzie mijały się zaledwie o włos. Tajen wetknął torbę pod płaszcz i skrzywił się, gdy strumień wody spod kół innego pojazdu ochlapał mu nogi. Deszcz odbijał się od ścian powozów i markiz sklepowych z bezbłędną precyzją wprost na ich kolana. Tajen mógłby postawić magiczną osłonę, ale w ten sposób ryzykowałby karę grzywny. Wyłącznie na terenach Akademii wolno mu było używać magii do innych celów niż obrona samego siebie lub kraju. Magia była także niezbędna do napędzania szynoślizgów i wielu innych maszyn przemysłowych. A ostatnią rzeczą, jakiej pragnę, jest doprowadzenie do upadku jakiegoś aerowozu lub aeropowozu, pomyślał. Wszędzie wokół czuł poruszającą się magię, pobieraną to tu, to tam w celu zaspokojenia potrzeb miasta. W jej nieustającym przepływie było coś przejmującego, gdy tak kłębiła się, opadając, a potem rozchodziła we wszystkie strony. Inaczej było poza miastem, gdzie magiczna aura ledwie się poruszała, bardziej przypominając spokojne jezioro niż bystrą rzekę. Kiedy mijał ich duży powóz, strumień wody spłynął z jego dachu wprost na Mika. Student krzyknął z zaskoczenia i ze złości. Gdy chciał postawić kołnierz płaszcza, by woda nie spływała mu po karku, z jego kolan zsunął się paszczowór. Tajen pochylił się, by go złapać, ale udało mu się chwycić tylko jeden pasek. Torba wylądowała na boku i otworzyła się. Nazywano ją paszczoworem, bo otwarta klapa przypominała szczęki ogromnego, bagiennego stwora. Z tych szczęk wytoczyło się coś okrągłego, wypolerowanego i połyskującego, jak cukierek owinięty w sreberko. Tajen złapał to, nim wyturlało się z dwumiejscówki, a potem odwrócił dłoń. Leżała na niej złota kulka z wygrawerowanymi wzorami. Miko pośpiesznie mu ją wyrwał. Poprawił torbę, wetknął kulkę głęboko i gwałtownie zamknął klapę. Czy to okulus? Odezwał się Tajen. Tak, rzekł Miko, przyciskając torbę do piersi. Rzucił Tajenowi groźne spojrzenie. Ty nie musisz się przejmować. Za tę ekspedycję możesz zapłacić, wspomagając się magią. Ja nie mogę. Tajen otworzył usta, by odpowiedzieć, że jego zdolności nie ułatwiały mu tego w takim stopniu, jak sądził Miko, ale się nie odezwał. Jeśli teraz poprę decyzję Mika, by nie przekazywać czegoś na rzecz Akademii, to może gdy dowie się o Welli, zanim będę gotów ją oddać, odpłaci mi się za tę przysługę. Z pewnością jednak będzie się nieco opierał, bo inaczej byłoby to do niego niepodobne. Przynajmniej coś znalazłeś. Nie spotkawszy się z dezaprobatą, Miko zmrużył oczy, wyprostował się i wyszczerzył zęby w uśmiechu. Ech, miałeś pecha z tym grobowcem. Tajen westchnął i odwrócił wzrok. Nie dysponuję niczym prócz tych wszystkich wyliczeń, które przeprowadziłem, żeby go znaleźć. Jeśli cię to pocieszy, pewnie i tak tylko profesor zbierze laury. Zapewne już pokazuje wszystko swoim przyjaciołom z akademii. Nie pozwoli im tknąć niczego, dopóki całość nie zostanie porządnie oznakowana i opisana, zapewnił przyjaciela Tajen. Co prawdopodobnie będziemy musieli zrobić po zajęciach. Miko jęknął. Przeżyję pod warunkiem, że wieczory w dni targowe będziemy mogli spędzać w Alei Nektarowej. Tajen zmrużył oczy. Myślałem, że jesteś spłukany. To się niedługo zmieni. Miko poklepał torbę i uśmiechnął się od ucha do ucha. Lepiej, żebyś do tego czasu oddał mi za ten przejazd. Ależ oczywiście. Dwumiejscówka wyrwała się z korka i nabrała nieco prędkości. Złapali się uchwytów i krzyknęli, gdy Mornia popędziła pomiędzy wolniejszymi pojazdami, nadrabiając czas stracony na zatłoczonych ulicach wokół stacji. Wkrótce jazda stała się bardziej jednostajna. Mornia zwalniała na zakrętach ulic i przy sporadycznych przeszkodach, aż wreszcie ich oczom ukazały się kamienne filary i żelazne ogrodzenie akademii. Woźnica ściągnął lejce i pokierował zwierzę przez otwartą bramę na dziedziniec. Kilku studentów zgromadziło się w niszach przy oknach i drzwiach, ale nie było widać nikogo więcej. Ani śladów wozu, który wynajął Kirlejker. Tajen domyślił się, że pewnie wjechał przez którąś z bram dla dostawców. Zapłacił woźnicy i wysiedli z pojazdu. Miko stanął blisko Tajena, po czym podniósł wzrok, a na jego twarzy rozpryskiwały się krople deszczu. Nie stawiasz osłony? Nie, odparł Tajen. Choć używanie magii na terenie akademii było dozwolone, krzywo patrzono, gdy ktoś posługiwał się nią lekkomyślnie. Zawsze musisz zachowywać się tak poprawnie. Miko prychnął z poirytowaniem, zostawił Tajena i pobiegł do wejścia. Tajen zachichotał i podążył za nim szybkim krokiem, tak przemoknięty po podróży, że nie warto było unikać kolejnej porcji deszczu. Gdy szli korytarzami budynku, z zaskoczeniem stwierdził, że czuje się odprężony. Może jednak ulga z powodu powrotu do domu zwyciężyła nad rozczarowaniem. Znajome, bezpieczne otoczenie działało na niego uspokajająco. Gdy mijali bibliotekę, wziął głęboki wdech. Jakim cudem wcześniej nie zauważył, jaki wspaniały jest zapach książek? Weszli w korytarz za salami wykładowymi, w którym czuć było woń kurzu i lakieru do drewna. Zamiast przechodzić przez kolejny zlany deszczem dziedziniec, nadłożyli drogi obok laboratoriów, skąd dobiegały ich najróżniejsze zapachy i odgłosy, zarówno przyjemne, jak i obrzydliwe. Gdy dotarli do akademika, ich zmysły wciąż były podrażnione, więc aromat przygotowywanego wieczornego posiłku nie skusił ich, żeby się zatrzymać. Gdy wspinali się po schodach do swojego pokoju, wykrzykiwali do innych studentów i witali się z nimi. Tajen odruchowo zajrzał do sali jadalnej i sprawdził, jaki czas wskazuje duży, okrągły zegar. Godzina do kolacji. Wystarczająco, żeby się przebrać i rozpakować. Na wyższych piętrach mieszkali biedniejsi studenci, bogatszym bowiem nie chciało się codziennie wspinać po schodach. Pokój Tajena i Mika był na czwartym, przedostatnim piętrze. Kiedy w końcu dotarli do swoich drzwi, obaj mieli lekką zadyszkę. Rzucili niedbale torby na podłogę, zdjęli kurtki i padli na łóżka. Dom, rzekł Miko. O tak, przyznał Tajen. Jestem głodny. Do kolacji jeszcze godzina. Miko splótł palce. W takim razie zabiorę swoje rzeczy do pralni. Wziąć też twoje? Dzięki. Zabrali się do rozpakowywania i Miko wkrótce wyszedł z tobołkiem brudnych ubrań pod pachą. Gdy Tajen został sam, spojrzał na resztę sprzętów z podróży rozłożonych na łóżku. Zaczął odkładać je na miejsce. Miko wyrzucił zawartość bagaży na swoje biurko. Na biurku Tajena leżały jednak narzędzia i części do budowania insektoidów. Kilka częściowo gotowych żuków, much i pajęczaków otaczały elementy niezbędne do ich wykończenia. Sprzątacze już dawno nauczyli się, żeby niczego nie dotykać, dlatego wszystko pokrywała solidna warstwa kurzu ze śladami palców, tym grubsza, im dalej od środka przestrzeni roboczej. Tajen przeważnie uczył się i pisał pracę, siedząc na łóżku. Ciekawe, czy Kirlaker weźmie mnie do pomocy przy katalogowaniu znalezisk Nila i Mika, zastanawiał się. Może się nade mną zlituje, skoro niczego nie znalazłem. Wtedy mógłbym je dokończyć. Zawsze miał kupców na insektoidy, zwłaszcza te robione na zamówienie, posiadające szczególne umiejętności, jak odgrywanie melodyjek czy wykonywanie określonych poleceń. Żuczku? Zawołał Tajen. W torbie coś zafurkotało i insektoid się obudził. Chodź. Jedna z klap torby uniosła się i pojawiło się pod nią maleńkie urządzenie, które podbiegło na krawędź łóżka, machając antenką. Pilnuj pokoju, nakazał Tajen. Rozłożyło opalizujące skrzydełka, które zatrzepotały, unosząc je, a potem kierując w stronę drzwi. Wylądowało i pośpiesznie wybiegło przez szparę przy podłodze. Tajen uśmiechnął się. Miko miał zwyczaj wparowywania do pokoju bez pukania i między innymi dlatego Tajen zbudował insektoida. Kiedy już poodkładał na miejsce prawie wszystkie rzeczy, wyciągnął się na łóżku i przysunął bliżej torbę. Wyjąwszy Welle, zastanawiał się, gdzie powinien ją przechowywać. Schować ją? Znając swoje szczęście, akurat w chwili, gdy chowałby ją do jakiejś obmyślonej kryjówki, do pokoju wpadłby Miko. Mam mu o niej powiedzieć? Pokręcił głową. Nie chodziło o to, że nie ufał przyjacielowi, ale ten młody człowiek tracił umiejętność dotrzymywania tajemnic, gdy był pijany. Co prawda własnych sekretów potrafił dochowywać, więc może w tej sprawie by milczał, skoro Tajen wiedział o okulusie, który sobie zatrzymał. To także należało rozważyć. Skoro Miko może coś zatrzymać, to dlaczego ja miałbym tego nie zrobić? Bo Vella nie jest zwykłą błyskotką. Westchnął, gdy w głowie zaczęły mu się kłębić dotychczasowe argumenty. Nieposłuszeństwo wobec Akademii wzbudzało w nim niepokój, ale zmartwiła go opowieść Goela o tym, jak Akademia marnowała odkrycia. Potrzebował chwili na zastanowienie, a tymczasem przy Miku będzie się zachowywał tak, jakby Vella była zwykłą książką. Może nawet uda mu się ją przy nim poczytać, choć będzie musiał się pilnować i trzymać ją pod odpowiednim kątem, żeby przyjaciel nie widział pojawiającego się na kartkach tekstu. Może powie Mikowi, że to jakiś nudny podręcznik. Nie uwierzy mi, jeśli będzie widział, że ciągle go czytam. Może uda, że to książka na temat magii. Coś, co przyjacielowi wyda się trudne i skomplikowane. A jeśli Miko zainteresuje się na tyle, że będzie dociekał? Może Vella będzie potrafiła udawać zwyczajny, nudny podręcznik. Tajen otworzył okładkę i spojrzał na pierwszą pustą stronę. Nie mogę tego zrobić. Skłamałabym, a nie potrafię kłamać. Czy w takim razie możesz nic nie mówić? Nie. Pamiętaj, że muszę odpowiadać na pytania, jeśli znam odpowiedź. Ludzie często zadają sobie w myślach pytania. Wystarczy, że on pomyśli, co to jest, albo dlaczego Tajen czyta książkę, w której nie ma tekstu, i będę musiała odpowiadać. Rozumiem. Choć Miko pewnie zapytałby, kiedy kolacja, albo czy mogę być ci za to dłużny. Na oba pytania zna odpowiedzi, dlatego ja też je znałabym i musiałabym ich udzielić. Tajen zachichotał, gdy wyobraził sobie taką rozmowę. Czy dla Mika, tak jak dla Tajena, uczciwość Welli okazałaby się ożywczo szczera, czy by go odstraszyła? Wnioskując z tego, czego dowiedziałam się o nim z twoich myśli, gustuję raczej w kobietach oferujących doznania fizyczne, a nie intelektualne. Pewnie masz, ja mam rację. Przynajmniej Miko wiedział, jak chociaż w jeden sposób wiązać się z kobietami. W przeciwieństwie do mnie, czy Vella mogłaby mi w tym pomóc? Prawdopodobnie tak. Przede wszystkim dlatego, że mylisz się, twierdząc, że nie rozumiesz kobiet. Rozumiesz je lepiej, niż ci się wydaje. Umysły mężczyzn i kobiet nie różnią się tak bardzo, jak cię uczono. Świat był inny, kiedy byłaś człowiekiem. Kobiety były inne. Ludzie się nie zmieniają. Zmienia się tylko kultura, tradycje, pojęcia dobra i zła, cywilizacji i tego, co jej zagraża. Wasze społeczeństwo ma sztywne przekonania na temat ról męskich i kobiecych, klasy, manier i etycznych zachowań, a jednocześnie otworzyło umysły na technologiczne innowacje i zrozumienie natury oraz wszechświata. Tajen skinął głową. Może te społeczne zasady dawały bezpieczne poczucie stabilności, gdy wszystko dookoła się zmieniało. A to przypomniało mu o jego obowiązku wobec niej. Mam ci tyle do pokazania, ale minie kilka dni, zanim będzie mi wolno wyjść z akademii. Mimo to zabierz mnie ze sobą. Pokaż mi akademię. Ale nie mogę wyjąć książki i czytać jej w trakcie zajęć. Nie musisz. Schowaj mnie przy skórze, a będę widziała i słyszała wszystko, co ty. Ostry dźwięk oderwał jego uwagę od kartek. Tajen spojrzał w dół i zobaczył pędzącego spod drzwi żuczka. Serce przystanęło mu w piersi, gdy uświadomił sobie, że wraca Miko, ale zmusił się, by zostać tam, gdzie był. Drzwi otworzyły się, a przyjaciel złapał za framugę, żeby wyhamować. Kolacja. Czytasz? Tajen zamknął książkę i rzucił ją na łóżko. Magia, statystyka. Jutro wracamy na zajęcia. Warto się przygotować. Miko skrzywił się, a potem kiwnął głową w stronę schodów. Chodź. Neil wrócił i już ma publiczność. Pewnie zmyśla o nas jakieś historie. Na to nie można pozwolić. Tajen wstał, odłożył Vellę do torby, a potem przytrzymał klapę. Żuczku, wskakuj. Insektoid z furkotem wzbił się w powietrze i zanurkował do środka. Tajen zawiesił torbę na oparciu krzesła, a potem wyszedł za Mikiem z pokoju. Odgłos śmiechów dobiegał aż na szczyt schodów, a gdy dotarli na parter, dostrzegli siedzącego na stole Nila, który żywo gestykulował, przemawiając do zebranych wokół studentów. Choć od dawna nie nosili kurtek lotniczych, Neil założył ją na codzienne ubranie, pod brodą ciasno zawiązał szalik, a na czole miał gogle. Tajen przystanął. Co? Dlaczego tak się tutaj ubrał? Najwyraźniej to ostatni krzyk mody. Wyglądaj tak, jakbyś przed chwilą wylądował aerowozem. Kobiety to uwielbiają. Wygląda absurdalnie. Jak pozer, przyznał Miko. Tajen zachichotał. Musimy siadać koło niego? Obawiam się, że musimy. Kręcąc głowami, Tajen i Miko weszli do jadalni. Może to nie kobiet nie rozumiem, pomyślał Tajen, ale tego, że mężczyźni dla nich robią z siebie takich głupców. Choć bardziej prawdopodobne było, że Neil chciał dzisiaj zaimponować raczej swoim kolegom, bo poza służącymi nie wpuszczano tu żadnych kobiet. Kilka nielicznych studentek akademii mieszkało po drugiej stronie kompleksu budynków i strzegły ich zawsze czujne matrony.